Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 7 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Judaizacji posoborowej reformy liturgicznej będzie poświęcony dzisiejszy odcinek audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Wcześniej zaprezentujemy aktualności watykańskie oraz najnowszy numer miesięcznika List. Zapraszamy. Kościół dużą wagę przywiązuje do rozpoczętej dziś w Kopenhadze konferencji klimatycznej. Stolicę apostolską reprezentuje na niej sześcioosobowa delegacja z arcybiskupem Celestino Migliore na czele. W organizowanym pod egidą ONZ szczycie bierze udział co najmniej 100 delegacji z całego świata, a jego celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym zapobieżenie ocieplaniu się klimatu. Jednakże, jak zauważa watykański rzecznik prasowy ksiądz Federico Lombardi, by konferencja mogła okazać się prawdziwym sukcesem, potrzeba zmiany stylu życia nas wszystkich.
Konferencja klimatyczna w Kopenhadze okaże się sukcesem lub porażką w zależności od tego, jakie konkretne zobowiązania podejmą rządy, szczególnie największych i najpotężniejszych krajów. Wypowiedziane zostaną magiczne liczby, gdy chodzi o redukcję gazów cieplarnianych i przeznaczone na to środki finansowe. Jednak ostatecznie wszystko zależeć będzie od sumy zachowań wszystkich mieszkańców naszego globu, zbyt często przyzwyczajonych do zrzucania odpowiedzialności na innych. Papież w encyklice Caritas in Veritate słusznie mówi o nowym stylu życia i przypomina, że ekologia bazuje na właściwym stosunku do przyrody, a także do innych ludzi. Jest to więc problem każdego z nas.
W piątek w Watykanie odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone bolesnej sytuacji Kościoła w Irlandii po ogłoszeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju raportu na temat nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Wiadomość tę potwierdził watykański rzecznik prasowy. Przy okazji poinformował, że Benedykt XVI zaprosił do udziału w spotkaniu przewodniczącego irlandzkiego episkopatu kardynała Seana Brady'ego i arcybiskupa Dublina Dermuda Martina. W spotkaniu wezmą ponadto udział szefowie kompetentnych w tej sprawie dykasterii Kurii Rzymskiej oraz nuncjusz apostolski w Irlandii.
Stolica Apostolska po raz kolejny potwierdziła pełne poparcie dla procesu rozbrojenia mającego na celu całkowite wyeliminowanie ze świata min przeciwpiechotnych. Czytamy o tym w papieskim przesłaniu skierowanym przez watykańskiego sekretarza stanu do uczestników drugiej konferencji przeglądowej na temat konwencji o zakazie stosowania, przechowywania, produkcji i rozprzestrzeniania min przeciwpiechotnych. Odbywała się ona w ubiegłym tygodniu w Kartagenie w Kolumbii z okazji dziesięciolecia konwencji.
Kardynał Bertone przypomina, że choć konwencja została przyjęta już przez większość krajów świata, niektóre wciąż jeszcze wstrzymują się z uznaniem zgubnych konsekwencji stosowania tej broni. Tymczasem doświadczenie pokazuje, że miny przeciwpiechotne w o wiele większym stopniu uderzają w ludność cywilną niż przyczyniają się do realizacji celów obronnych. Stąd apel Stolicy Apostolskiej o powszechne przyjęcie konwencji. Sekretarz stanu przypomina, że ważnym elementem realizacji tego dokumentu jest również troska o ofiary, ich rehabilitację i integrację społeczną. W tym kontekście zapewnia o duchowej bliskości Ojca Świętego z poszkodowanymi i ich rodzinami.
W przekonaniu Stolicy Apostolskiej dążenie do eliminacji min przeciwpiechotnych należy połączyć z innymi formami rozbrojenia, a w szczególności zabiegami o zakaz stosowania i produkcji bomb kasetowych, które w większości wypadków w swym niszczycielskim działaniu podobne są do min. Konwencja ta, czytamy w przesłaniu, ma również charakter pionierski jako model nowego multilateralizmu, który przeszedł już próbę czasu. Rosnące poczucie własnej godności i własnych praw uposzkodowanych osób i społeczności daje nam pewność kolejnych sukcesów na innych polach rozbrojenia, pisze w imieniu Ojca Świętego kardynał Tarcisio Bertone.
Watykański sekretarz stanu przypomina również, że konwencja w sprawie min przeciwpiechotnych jest też dobrym przykładem tego, że osoba ludzka zawsze powinna się znajdować w centrum naszych zainteresowań. Jeśli polityka czy gospodarka służy innym celom, ludzie i całe narody płacą za to straszliwą cenę w postaci życia, rozwoju i przyszłości. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Jak mówić dzieciom o Bogu, to tytuł grudniowego numeru listu. Mówi Sławomir Rusin, redaktor prowadzący numer.
W grudniu tradycyjnie postanowiliśmy zająć się tematem rodzinnym, a dokładnie zająć się sprawą przekazywania wiary dzieciom. Wbrew pozorom jest to bardzo trudny temat, ponieważ nie chodzi tu tylko o przekazywanie wiadomości religijnych, nie chodzi o samą katechezę, ale przede wszystkim o wtajemniczanie dziecka w życie religijne, w relacje z Panem Bogiem. Okazuje się, że najważniejszym momentem w tej drodze wtajemniczenia dziecka w relacji z Panem Bogiem jest tak naprawdę nawrócenie rodziców. I o tym m.in. mówi ojciec Mirosław Piliśniak, dominikanin, duszpasterz rodzin, prezes Fundacji Stopocie, która zajmuje się rodzinami i dziećmi. W numerze także o tym, jak powinna wyglądać liturgia mszalna z udziałem dzieci, w jaki sposób dzieci potrafią wejść w tajemnice eucharystyczne. Zajmujemy się także tym, jak traktowane są osoby upośledzone umysłowo w Kościele.
Grudniowy numer miesięcznika List podejmuje także temat tego, jakim językiem powinniśmy mówić dzieciom o Bogu, a jakiego unikać. Zachęcam też do przeczytania świadectwa ojca Pawła Zybury, dominikanina, który przez jakiś czas głosił homilię dla dzieci pod tytułem Dlaczego dzieci biegają po Kościele.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W reformie Pawła VI ktoś mógłby się dopatrywać jakiejś judaizacji katolickiej liturgii. Ale jeśli nawet można się zgodzić, że po zreformowaniu uwypukliła ona silniej pewne elementy obecne również w judaizmie, to trzeba pamiętać, że nie chodziło tu tyle o jakiś ukłon w stronę Żydów, co po prostu o nawiązanie do najstarszej chrześcijańskiej tradycji. Paweł VI wprowadził na przykład do czytań mszalnych więcej tekstów ze Starego Testamentu. W dni powszednie często zaczerpnięte jest z niego pierwsze czytanie, a w niedzielę i niektóre uroczystości są trzy czytania, z czego jedno najczęściej starotestamentalne. Przed reformą soborową w mszalnej liturgii słowa były tylko dwa czytania biblijne, zresztą często się powtarzające. Zatem jej uczestnikom udostępniano tylko niewielką część Biblii. Pierwsze z nich, nazywane w odróżnieniu od Ewangelii lekcją, określano potocznie jako epistołę, bo pochodziło na ogół z nowotestamentalnych listów apostolskich, a tylko bardzo rzadko z którejś z ksiąg Starego Przymierza. Trzeba jednak pamiętać, że w tak starożytnych obrządkach jak syryjskie, starotestamentalnych czytań mszalnych jest jeszcze więcej niż w zreformowanej po Soborze Watykańskim II liturgii rzymskiej. W obrządku wschodniosyryjskim, czyli chaldejskim, na każdej Eucharystii są cztery czytania biblijne. Z tego na ogół dwa, a już zawsze przynajmniej jedno, ze Starego Testamentu. Natomiast w liturgii zachodniosyryjskiej, inaczej antiocheńskiej, jest ich aż sześć, z czego trzy starotestamentalne. A przecież w bliskowschodnim środowisku języka syryjskiego bardzo silna była już od starożytności polemika z judaizmem. Może zresztą wzmagała ją właśnie kulturowa bliskość chrześcijan syryjskich i Żydów. Zaczyna się ona już od samego języka liturgicznego. Syryjski jest jednym z dialektów języka aramejskiego, używanego przez Żydów Palestyny i niemal całego Bliskiego Wschodu, między innymi w czasach Chrystusa, a zachowanego również w niektórych żydowskich modlitwach i wielu innych tekstach judaizmu. W rozpoczynającym liturgię eucharystyczną przygotowaniu darów Paweł VI wprowadził dwie modlitwy, które kapłan odmawia, podnosząc nad ołtarzem patenę z chlebem i kielich z winem.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
Oba te teksty wyraźnie przypominają swym stylem typowo żydowskie modlitwy określane hebrajskim terminem beraka, czyli błogosławieństwo. Izraelita zawsze zaczynał modlitwę błogosławieniem, czyli uwielbieniem Boga. Przy stole głowa żydowskiej rodziny odmawia nad chlebem i winem słowa.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, chleb wydobywający z ziemi. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, Stwórco owocu winnego krzewu.
Po posiłku odmawia się dłuższe błogosławieństwo.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, karmiący cały świat w dobroci swojej, w życzliwości, w łasce i w miłosierdziu. Bóg daje chleb wszelkiemu ciału, gdyż Jego łaska jest wieczna. I przez dobroć Jego wielką nigdy nam nie brakło i oby nam nie zabrakło pożywienia na wieki. Przez wzgląd na imię Jego wielkie, bo On wszystkich żywi i utrzymuje przy życiu i wyświadcza dobro wszystkim i zapewnia pożywienie wszystkim istotom, które stworzył. Błogosławiony jesteś, Panie, który żywisz wszystko.
Styl żydowskiej beraka, który spotykamy w posoborowych modlitwach mszalnych na przygotowanie darów, nie jest jednak tylko naśladownictwem judaizmu. Całe Pismo Święte pełne jest wzmianek o błogosławieniu Boga czy wprost tego typu tekstów modlitewnych. I to nie tylko Stary, ale też Nowy Testament. Przypomnijmy chociażby ewangeliczny kantyk Zachariasza, zaczynający się od słów:
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela.
Radosne wołanie Pana Jezusa.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom.
Czy też dziękczynną modlitwę świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian.
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga.
Ten styl modlitwy chrześcijanie kontynuowali w następnych wiekach, co poświadcza wiele zachowanych tekstów. Na przykład w pochodzącej z trzeciego stulecia tradycji apostolskiej czytamy takie błogosławieństwo pierwocin ziemi.
Dzięki Ci składamy, Boże, i Tobie ofiarujemy pierwsze owoce, które Ty nam dałeś, abyśmy je brali. Przez Twoje słowo Ty sprawiłeś, żeby wzrastały. Ty poleciłeś, by przynosiły te owoce dla radości i pożywienia ludzkości i wszystkich zwierząt. Za to wszystko chwalimy Cię, Boże, i za wszelkie błogosławieństwa, których nam udzielasz, gdy ozdabiasz stworzenie różnymi gatunkami owoców. Przez Twoje dziecię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez którego Tobie chwała na wieki wieków. Amen.
Chrześcijańska liturgia zachowała nie tylko żydowski styl modlitwy, ale nawet pewne hebrajskie słowa, poczynając właśnie od Amen, które w chrześcijańskiej liturgii spotykamy niewątpliwie najczęściej. Termin ten, przejęty w oryginalnej formie z Biblii hebrajskiej i judaizmu, jest spokrewniony z rzeczownikiem emet, prawda. Pochodzi od czasownika aman, który wyraża ideę bycia mocnym, niewzruszonym, trwałym, prawdziwym, wiarygodnym. Znaczy więc rzeczywiście, na pewno, zaprawdę tak jest, oczywiście – czy po prostu tak. W samej tylko mszy używa się też kilku innych hebrajskich wyrazów. Alleluja, Hosanna, Sabaot, Cherubin, Serafin. W czasach soborowych i posoborowych przekłady Starego Testamentu na języki współczesne pozostawiały nieraz hebrajskie imię Boga w brzmieniu Jahwe. Wersję taką wprowadzano czasem również do liturgii. Wkrótce jednak zrozumiano, że nie jest to zgodne z najstarszą, stale zachowywaną tradycją liturgiczną. I to trzeba podkreślić, zarówno chrześcijańską, czy to katolicką, czy prawosławną, czy protestancką, jak też żydowską. Żydzi nigdy nie wymawiali tego świętego imienia, z wyjątkiem arcykapłana, który czynił to jedynie raz w roku, w dzień przebłagania, za zasłoną świątyni jerozolimskiej, a więc tylko do czasu jej zburzenia, ponad 19 wieków temu. W kontekście ściśle modlitewnym wyznawcy religii mojżeszowej zastępują je wyrazem Adonai, czyli Pan. I to odziedziczyła chrześcijańska liturgia. Przy innych okazjach ten święty tetragram złożony z liter Jod, He, Waw, He czytają po prostu Hashem, czyli to imię. Tak więc używanie imienia Jahwe nie zbliża bynajmniej do judaizmu, ale oddala od całej tradycji liturgicznej i żydowskiej, i chrześcijańskiej. Odul Adonai ki tov, ki leolam chasdo. Odul Adonai ki tov, ki leolam chasdo. Adonai hebrajskim brzmieniu, bez przekładania na łacińskie Dominus, rzymskokatolicka liturgia zachowała w tzw. wielkich antyfonach do Magnificat, czyli pieśni Maryi, zaczynających się wykrzyknikiem O, a używanych przez ostatnie 7 dni Adwentu. Ich istnienie w Rzymie poświadcza już na początku VI wieku znany filozof i zarazem teolog święty Seweryn Boecjusz. W antyfonie na 18 grudnia Boga określa się właśnie terminem Adonai. Występuje on w łacińskim brewiarzu tak przedsoborowym, jak i zreformowanym przez Pawła VI. W pierwszym wydaniu polskiego tłumaczenia liturgii godzin z 1982 roku nie zatrzymano go jednak, ale przełożono Pan. Podobnie stało się w przekładach na wiele innych języków współczesnych, choć należy odnotować, że wersja hiszpańska zachowuje formę Adonai. Natomiast w opublikowanym przed 3 laty drugim wydaniu pierwszego tomu polskiej liturgii godzin, w używanej na tydzień przed Bożym Narodzeniem antyfonie, szczęśliwie powróciło, zgodnie z ponad 1000-letnią tradycją łacińskiej liturgii, hebrajskie brzmienie tego terminu.
O Adonai, wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu prawo. Przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem. Radio Watykańskie. Program o dialogu chrześcijańsko-żydowskim przygotował Aleksander Kowalski. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.